Mam na uwadze i życzenie, żebyśmy naszą wspólną i moją uwagę skierowali na temat drogowskazu. Chociaż nie mamy bezpośrednich wersetów biblijnych o drogowskazie, to mamy bardzo dużo wersetów biblijnych, które możemy postawić właśnie jako bazę naszego drogowskazu. Apostoł Paweł w liście do Żydów, bo wszystkie nasze debaty opieramy na Słowie Bożym i w ten czas nasze debaty duchowe mają podstawę niewzruszoną. W 12 rozdziale do Żydów, a w 2 wersecie apostoł Paweł podaje słowa: przetoż i my, mając tak wielki około siebie leżący obok świadków, złożywszy wszelki ciężar i grzech, który nas senadnie obstępuje, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. Gdybyśmy przeszli słowo po słowie to, co apostoł Paweł nam podaje, no to byśmy sobie musieli wymienić bardzo dużo aspektów. Nie sposób. Ale gdy tylko skoncentrujemy naszą myśl, że mamy przez cierpliwość biec w zawodzie, który nam jest wystawiony. Chwała Panu Bogu, alleluja, za ten zawód w Chrystusie Panu naszym wystawiony wysokiego powołania. Tak. Cudowne słowa. Przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. Już apostoł Paweł łączy poważny aspekt duchowy wysokiego powołania, zawód nasz, cierpliwością, a święty Jakub mówi, że cierpliwość niech ma doskonały uczynek. Bez cierpliwości doskonałego uczynku nigdy nie będzie. Pociągnijmy myśl dalej. Mając ten obłok świadków wszystkich ze Starego Testamentu, ja dla siebie to powiem, braterstwo, tak się zbierz, że mam jeszcze drugi obłok świadków. Naszych braci, którzy swoim życiem i sióstr także, którzy swoim życiem pokazali niezłomną wiarę, gorliwość, poświęcenie i zdarli się na polu ewangelicznym. To jest dla mnie drugi obok świadków, których ja widziałem, pamiętam i nigdy nie zapomnę. Tak samo sióstr. Jak ja śledzę siostry, proszę braci i sióstr, przez prawie 50 lat, to mam tych obok świadków sióstr zapisany żywo w moim umyśle i sercu, i wy też je macie. Tak jest, to bohaterki też wiary. Ale apostoł Paweł, ciągnąc myśl dalej, to z tego obłoku wyławia nam najważniejszą postać. Jaką? Jezus Chrystus. Mówi, my mamy jako wielki obłok około siebie leżących świadków, ale mamy patrzeć przede wszystkim nie na Abrahama, Jakuba, Izajaka, Izajasza, Jeremiasza, Daniela, chociaż to byli mężowie Boży, ale tu apostoł Paweł mówi, patrząc w tym obłoku na Jezusa. Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary. Postawmy sobie, proszę braterstwa, ten drogowskaz, bo nam go stawia nie człowiek, zwykły śmiertelnik, ale sam Pan Bóg przez apostoła Pawła, bo apostoł Paweł mówi, że ja tą Ewangelię, którą mówię, to nie mówię od samego siebie, ale to, co mi Chrystus Pan objawił. I dlatego tu jest powaga, tu jest powaga. Patrząc na Jezusa, apostoł Paweł mówi, wodza naszego i dokończyciela wiary. Proszę braterstwa, jak długo będziemy patrzeć na Jezusa, będziemy mieć ten drogowskaz postawiony, ale nie tylko patrzeć i podziwiać, bo to by nas nie kwalifikowało do Królestwa Niebieskiego, absolutnie. Tylko patrząc na Niego, łącząc myśl ze świętym Piotrem, który mówi, że Chrystus Pan zostawił nam przykład jaki? Żebyśmy naśladowali Stubiego. A więc znowuż mamy drogowskaz patrzenia i naśladowania. To są cudowne myśli, cudowne nauki. Jeżeli będziemy patrzeć na Niego, to nie będziemy patrzeć na głupoty tego świata. Będziemy mieć mistrza przed naszymi oczami. A Jezus Chrystus to jest przede wszystkim postacią biblijną, ale jest postacią historyczną, a szczególnie chcę powiedzieć do młodych, że w waszych dyskusjach, gdy się kiedy spotkacie, to żeby wam nikt nie wmawiał, że Chrystus Pan to jest osobą zmyśloną, urojoną. Nie. To jest osoba historyczna zapisana w historii. Historyk rzymski Tacyt pisze o Chrystusie Panu i drugi historyk, który zapomniałem, rzymski Tacyt i nie, Józefus Rzymski, ale jeszcze rzymski drugi, Tacyt i no, nie, to nieważne, może sobie potem przypomnę. Dwóch historyków pisze, ale pisze Józef Flawiusz o Chrystusie Panu i do dzisiejszego dnia imię Jezus Chrystus z Galilei, z Nazaretu jest zapisany w Talmudzie Żydowskim, że był wielkim prorokiem, wielkim nauczycielem i czynił cuda, tylko nie Mesjasz. A nam to nie przeszkadza. Niech sobie uważajmy, jak oni chcą, przyjdzie czas, że będą płakać jako nad jednorodzonym. Drogowskaz. Proszę braterstwa, drogowskaz pochodzi od dwóch słów polskich. Droga i wskazać. Wszyscyście mieli, bracia, którzy jeździcie samochodami, momenty, gdzieście się znaleźli bez mapy szczegółowej w jakichś miejscowościach, ciemno, od nikogo nie można dostać informacji, no i nie wie się, gdzie się jest. Tak. I wielki kłopot. A jak jest drogowskaz? A, co w porządku, to ja wiem, że ja jadę w odpowiednim kierunku, a jeszcze na niektórych drogowskazach są zapisane o odległości ile kilometrów. My mamy drogowskaz, że my jedziemy gdzie? My mamy drogowskaz. Chodzi mi o to, żebyśmy fikcyjnie nie odbierali tych słów, tylko naprawdę biblijnie, bo mamy podstawę ku temu. Mamy drogowskaz i my jedziemy gdzie? Do Ojczyzny Niebieskiej. Brat mówi do Ojczyzny Niebieskiej. Podstawmy sobie fundament, Biblię. Werset Pisma Świętego, że my jedziemy do Ojczyzny Niebieskiej. Nasza Rzeczpospolita jest w niebiesie, a więc mamy drogowskaz, proszę bracie i sióstr, nie przez człowieka ustawione, chociaż one są bardzo cenne, ale my mamy duchowy drogowskaz, który nam mówi wyraźnie Pan Bóg przez Chrystusa i apostołów, że my jedziemy do Królestwa Niebieskiego. Co za cudowna myśl, że my jedziemy do Królestwa Niebieskiego. Z drogowskazami wiąże się również niebezpieczeństwo. Kiedy armia radziecka i Polska wkraczały do Czechosłowacji, to Czesi pozmieniali drogowskazy i w ten czas zapanowało przez kilka ładnych godzin, z tego co wiem do 6 godzin, wielkie, poważne zamieszanie, bo drogowskazy były pozmieniane. Czasami u nas w Australii, tu was może się zdarzyć, że ktoś z młodych, co ma dużo czasu, a nie ma co robić, lubi na złość robić, to skręci drogowskaz w złym kierunku, a to stwarza wiele kłopotów. Proszę braterstwa, i tak się może stać i dziać w naszym życiu duchowym, że musimy być bardzo ostrożni na nasze drogowskazy duchowe. Zwróćmy tak króciutko, bo jest. Zdajcie sobie sprawę, że to jest temat obszerny, mamy mało czasu. Króciutko. Pan Bóg, stwarzając naszego Adama, dał mu drogowskaz, dał mu drogowskaz. Ze wszystkiego jest, ale z tego drzewa wiadomości dobrego, złego nie będziesz jadł. Tu Pan Bóg postawił drogowskaz. Ojciec kłamstwa stawia drugi drogowskaz. Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. I czyni Pana Boga kłamcą. I Chrystus Pan, kiedy mówi w Ewangelii świętego Jana, że On jest kłamcą od początku, jest ojcem kłamstwa, nie ojcem prawdy. Ojcem prawdy jest Pan Bóg, bo On jest ojcem kłamstwa. To nie oskarża bezpodstawnie szatana. Nie obniża bezpodstawnie nasz Pan Jego wartości, ale mówi szczerą prawdę, bo On oszkalował Pana Boga. Kłamcą Pana Boga uczynił. Pan Bóg mówi śmiercią umrzesz, a On mówi żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Jeszcze coś więcej powiedział. Pan Bóg powiedział krótko, umrzesz, stracisz życie. I Adam miał drogowskaz. Ale szatan mówi, nie umrzecie. W żadnym wypadku jeszcze się poszerzy wasza wiadomość, znajomość. Będziecie mądrzejszym, jaki się dobry stał. No proszę braterstwa, mamy powiedziane, że mijały stulecia, a przecież aniołowie niebo obserwowało, jaki wyrok i drogowskaz dał Pan Bóg, a Adam sobie żyje 100, 200, 300, 400, 500, 600, 930 lat i Adam umarł. Tak? Przyglądali się, to było interesujące dla aniołów, co się dzieje. Pan Bóg powiedział, że śmiercią umrze, że Adam sobie dalej żyje. Tak. I teraz wyciągamy wniosek. Który był drogowskaz właściwy? Pana Boga czy szatana? Pana Boga. Filozofie greckie głosiły, człowiek umiera, dusza idzie do nieba, człowiek ma duszę i tak dalej. Przychodzimy dzisiaj, w 1996 roku i patrzymy na wszystkie kościoły. No prawie wszystkie. Główne kościoły co głoszą? No tak. Adam umarł, ciało umarło, a dusza poszła do nieba. No dobrze. Więc teraz, proszę braterstwa, tylko krótko. Pan Bóg powiedział, że Adam umarł. Żyje między nami? No jak go nie ma, no to Adam umarł. I po całej filozofii. Ale widzimy, że nominalne chrześcijaństwo również się chciało przypodobać filozofii pogańskiej. I ono też podsunęło myśl, ten inny drogowskaz. Nie, no Adam umarł, ale dusza poszła do nieba. A więc widzimy, że oni nadal są pod drogowskazem i postępują według drogowskazu ustawionego i ustanowionego przez Ojca kłamstwa absolutnie. Proszę braterstwa, drogowskaz. Stawmy sobie pytanie, czy naród izraelski miał jakiś drogowskaz, który mu Pan Bóg podał, w którym kierunku mieli zdążać i czy chodzili sobie Żydzi tak, jak chcieli i gdzie chcieli i kiedy chcieli. Idziemy do Biblii. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 1 rozdziale, mamy powiedziane bardzo ciekawe, interesujące do naszego rozmyślania zdania. 5 Księga Mojżeszowa, 1 rozdział, 31 i do 32 wersetu. Także i na puszczy, gdzieś widział, jako cię nosił Pan Bóg twój, jako nosi ojciec syna swego. Jak się Pan Bóg wyraża serdecznie, ciepło do narodu żydowskiego, tak jak ojciec nosi swoje maleństwo na ręce, uważa, żeby nie upadł, żeby mu się krzywda nie stała, żeby nie był głodny, a to szczególnie matki, prawda? Ale ojcowie też mają, przecież mieli, macie swoje dzieci, w tej trosce, z tą miłością, mam syna czy córkę. I tutaj Pan Bóg przenosi tą myśl przez Mojżesza i mówi tak, że i na puszczy gdzieś widział, jako Cię nosi Pan Bóg Twój, jako nosi Ojciec Syna Swego. No dobrze, 3 miliony prawie ludzi, 600 tysięcy mężów wyszło na puszczę, przeszło Morze Czerwone i tam nikt nie umarł z głodu, nikt nie umarł z pragnienia, nikt boso nie chodził i nikt nago nie chodził, bo szaty nie wiotrzały, manna z nieba padała przez 40 lat i nawet Pan Bóg poszedł na kompromis, już jak zaczęli szemrać, że im mięsa brakuje, bo go w Egipcie pełne gary mieli, garnce mieli, no to im przepiórki nawet dał, no nie nosił ich jak ojciec na rynku swoim, no nosił. Jako nosi Ojciec Syna swego w onej wszystkiej drodze, którąście szli, a żeście przyszli na to miejsce. Lecz ani tak uwierzyliście Panu Bogu waszemu. Wymówka Ojca Niebieskiego. I takżeście Panu Bogu nie uwierzyli. Ale teraz zwróćmy uwagę na 33 werset. Który chodził przed wami w drodze, przepatrując miejsca do stanowienia obozu, w nocy w ogniu, aby wam ukazał drogę, nawet wieczór w nocy Pan Bóg im świecił. O, żeby im było łatwiej iść. I mamy powiedziane, w nocy w ogniu, aby wam ukazał drogę, którą się iść mieli, we dnie zaś obłoku. Żydzi, naród izraelski miał drogowskaz, miał postępować nie tam, gdzie by chciał, kiedy by chciał, ale według czasu naznaczonego przez Pana Boga. W nocy u ognia, w dzień obłok ich prowadził. I szli w kierunku drogowskazu, który im wskazywał Pan Bóg odnośnie drogowskazu. Jest piękna również lekcja dla nas, proszę braterstwa, że my od czasu naszego poświęcenia jesteśmy prowadzeni drogowskazem Bożym, tylko od nas zależy, czy my idziemy i pójdziemy za tym drogowskazem, czy sobie będziemy czasami chcieli drogę skrócić. Tak. Wszyscyśmy doświadczyli w życiu. Ktokolwiek z nas sobie chciał drogę skrócić, czy to pieszą, czy samochodem, czy rowerem, czy na motorze, to nieraz wpadł w takie kłopoty, że powiedział, już więcej tego nie powtórzę. My se chcieli skrócić, a myśmy narobili tyle kłopotów. I w życiu naszym duchowym też. Niech nam Pan Bóg pomoże, żebyśmy sobie naszej drogi za Panem nie skracali i żebyśmy nie obierali własnej drogi, ale żebyśmy szli za drogowskazem, który mamy zapisany w Piśmie Świętym. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, 21 wersecie, mamy również powiedziane o drogowskazie dla duchowego Izraela. Cielesny Izrael miał w nocy obłok, w nocy słup ognia, w dzień obłok, i szli według kierunku, który Pan Bóg im wskazywał. Święty Piotr w pierwszym liście, w drugim rozdziale, a w 21 wierszu mówi: albowiem na to też powołani jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, żebyście naśladowali stóp jego. Mamy ten kierunek. Idziemy dalej za drogowskazem, który nam dał Pan nasz Jezus Chrystus. W Ewangelii świętego Mateusza w 5 rozdziale. Od 23 do 25 nie będę czytał, bo czas nam ucieka. Pan nam daje drogowskaz prawidło naszej modlitwy. A zdajemy sobie sprawę, że modlitwa to jest święta rzecz dla nas. Ktokolwiek się tu z braci modli, to my powtarzamy za nim słowo w słowo, bo my się modlimy. Czyli nie będziemy myśleć o czymś innym, tylko kierujemy się duchem modlitwy, który brat właśnie prowadzi tą modlitwę, wymawia. Łączymy się. Modlitwa to jest święta chwila dla nas. Ale Pan nam daje drogowskaz i ostrzega. I mówi tak. Gdy ty chcesz ofiarować dar swój i ofiarujesz dar, mówi o cielesnym darze, to modlitwa jest ważniejsza aniżeli cielesny dar ofiarowania w tamtych czasach. To mówi, pomyśl sobie najpierw, jak się chcesz zbliżyć przez ten dar do Pana Boga, czy ze swoim bratem jesteś pojednany, czy ty ze swoim bratem jesteś w porządku, czy tam nie masz nie dziesięciu braci stu, jednego brata lub siostrę, czy tam coś z tobą jest nie w porządku, czy nie masz coś do uregulowania. To mówi nasz Pan o literalnej ofierze, a przecież duchowa ofiara nasza jest ważniejsza, bo Kościół wieku Ewangelii, ciało Chrystusowe jest ważniejsze aniżeli cielesny Izrael. Proszę braterstwa, warto nad tym drogowskazem pomyśleć. Ja mówię sam do siebie, tak. Wszyscy jesteśmy tym biedom poddani. Nieraz te drogowskazy mijają nas. A to mówi Chrystus Pan, nasz najwyższy autorytet w Ojcu Niebieskim. Pomyśl sobie, jeżeli byś miał coś nie w porządku z bratem i siostrą, tam mówi tylko o bracie, ale my wiemy i siostry też, no to Chrystus Pan mówi nam wyraźnie. To są elementarne rzeczy, ale musimy o nich pamiętać. Bo jakie istnieje niebezpieczeństwo, proszę bracie i sióstr, co się daje zauważyć? Dzisiejsze nasze kasjerki w sklepach u was, no u nas w Australii, a wszystko komputerek, tylko cyk, 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 w porządku. Ale niech tylko komputerek zawiedzie, to ona już nie potrafi wydać. Bo z 20 zł nie potrafi tam 11,55 wydać, bo sobie już nie umie dodać dalej. 11,55, 11,60, 80 i tak dalej do 20. No i stoi, bo się komputer zepsuł, no i on dalej nie będzie. No. Więc proszę braterstwa, i tak jest. I nawet co się daje zauważyć? Ludzie uczeni twierdzą, że posługując się właśnie nowoczesną technologią dzisiejszą, zapominają tabliczki mnożenia przez lata. No, a przecież to jest podstawa elementarna. I tutaj ja tą myśl mam dla siebie, że my musimy zwracać uwagę na to, co mówi Słowo Boże, i to są elementarne sprawy, które już my mieli dawno powiedziane, ale przypomnijmy sobie jako drogowskaz, że naszą modlitwę musimy zatrzymać. Taka jest rada Pańska. Najpierw musimy uczynić coś. Co musimy uczynić? Pojednać się absolutnie. A jak się nie pojednamy, a będziemy się modlić tak rzeczowo, proszę bracia i sióstr, przyjmie naszą modlitwę Pan, czy nie przyjmie? Absolutnie. Nie ma dyskusji, bo to Pan mówi. My już nie możemy wybiegu zmieniać. My nie możemy drogowskazu zmieniać. Musimy iść tak, jak Pan mówi. Najpierw idź, pojednaj się, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar, swoją ofiarę, a naszą modlitwę. W ten czas nasza modlitwa może być przyjęta. Znany nam drogowskaz, przypomnijmy sobie, w Ewangelii świętego Mateusza w 18 rozdziale 15 a 18 tam wspomina, to wszystko Pan przewidział, że my jesteśmy prochem marnym ulepieniem, że upadamy, to co powiedział święty Jan w swoim liście, dziateczki nie grzeszcie, no. Ale dobrze wiedział, że będziemy grzeszyć. A jeśli by kto grzeszył, wiedział, że każdy z nas upadnie, bo i on upadał. A jeśli by kto zgrzeszył, to już nie mamy szansy żadnej. Mamy szansę, mamy orędownika. Tak, apostoł Paweł mówi, że my mamy... Do Żydów mówi, że mamy orędownika, który nas potrafi zrozumieć w każdej sytuacji naszego życia. Mamy rondownika, nie mamy najwyższego kapłana, który by z nami nie mógł cierpieć krew kości naszych, skruszonego we wszystkim, tylko oprócz jednej rzeczy, oprócz grzechu. I teraz właśnie mając takiego arcykapłana, nie kapłana, arcykapłana, który przeszedł i głód, i pragnienie, i zmęczenie, proszę braterstwa, i widział to upodlenie w grzechu ludzkim, ludzkości, to mówi, że my mamy takiego nas zrozumieć. Tylko musimy jedną rzecz uczynić. Żeby on nas zrozumiał i żeby on w dalszym ciągu nam błogosławił, to musimy jedną rzecz uczynić. Co mamy zrobić? Przystąpmy do tronu łaski. Przystąpić do Ojca Niebieskiego. Przez Niego, przez naszego drogiego arcykapłana. Tak. Do tronu łaski. Po co? Abyśmy abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę w dalszym ciągu. Proszę, braterstwa, wspaniała rzecz. Teraz jesteśmy przy Ewangelii Świętego Mateusza, 18 rozdział, 15-18. Jeżeli nam się czasami noga powinie, a jeżeli czasami upadniemy, a jeżeli nam ktoś czasami coś zrobi, powie, uczyni, to mamy znowuż drogowskaz. Zamknąć buzię, nikt o niczym nie może wiedzieć, tylko mamy powiedziane, że Pan mówi: idź do niego, do brata, do siostry, załatwiaj sprawę. Obszerny temat, w skrócie. Gdyby nie usłuchał i powiedział: ja mam rację, absolutnie, ja się z tym nie zgadzam, bo tak bywa w naszej naturze ludzkiej. No, jesteśmy przekonani, że mamy rację. Nie, to Pan Jezus mówi, że jeszcze sprawa nie jest zamknięta, tylko według tego drogowskazu musimy iść trochę jeszcze dalej. Dwóch lub trzech świadków. No dobrze, a dwóch lub trzech świadków wysłucha i przedstawia mu sprawę, dalej powinno nie. No ja mam rację, to nie jest tak. No to sprawa zakończona, nie zakończona. To do zboru przed zgromadzenie. Dobrze. A jeżeli by zboru nie usłuchał, to niech będzie jako... I tutaj stanąć musimy chwilę. Niech będzie jako poganin i celnik. Co w tych słowach, według drogowskazu Chrystusa, Pana Chrystus Pan chciał podkreślić, jak mamy go traktować, jako poganina i celnika, ale jak? A, tu jest właśnie przystań. Jeżeli my mamy miłować nieprzyjaciół, to jest drogowskaz naszego Pana, nieprzyjaciół naszych, to proszę, braci i sióstr, brat i siostra, jako poganin i celnik, nie może być przez nas zlekceważony, znieważony, wyrzucony z pamięci, wyrzucony ze serca, lub tam nie może się zakraść nawet odrobina pogardy i nienawiści. Nasza społeczność z nim może być przerywana, ale nas obowiązuje w dalszym ciągu dobroć, serdeczność, uprzejmość do takiego brata czy siostry. No. Tak jest drogowskaz, z tego nikt nie zmieni. A to jest ważny, bardzo ważny aspekt. Nie starajmy się budować naszej więzi braterskiej i naszego zaufania braterskiego, pomijając te trzy stopnie. Werset 18 mówi, że nasze postępowanie jednych względem drugich na podstawie powyższej reguły będzie miało zainteresowanie nieba, samego Pana. Wniosek, że nasze postępowanie jednych względem drugich śledzi Pan. No na pewno. Śledzi Pan. To jest nasz drogowskaz. Absolutnie. Drogowskaz zapisany w Efezów 5:20. Za wszystko dziękujcie. Mamy powiedziane, że mamy za wszystko dziękować. Kiedy my dziękujemy komukolwiek z braci i sióstr za najmniejszą wyświadczoną nam przysługę, to my okazujemy w naszym dziękowaniu, w naszym dziękczynieniu naszą wdzięczność. A gdy sobie postawimy według tego drogowskazu w opozyt wyraz niewdzięczność, to przyjdziemy na podstawie Pisma Świętego do wniosku konkretnego, że niewdzięczność jest grzechem. Bo grzech, jest, są różne określenia słowa polskiego grzech. Bardziej, mniej trafne, ale Pismo Święte rozpracowuje ten wyraz najwłaściwiej, doskonale, nieomylnie. Że wszelka niesprawiedliwość, że grzech to jest, wszelka niesprawiedliwość jest grzech. A więc proszę, braterstwa, gdybyśmy byli względem naszego Ojca Niebieskiego, naszego Pana, mało wdzięczni lub trochu wdzięczni, a lub niewdzięczni, to proszę, braterstwa, to jest grzech, bo to jest niesprawiedliwe, tak? Przecież przez Niego żyjemy i egzystujemy. Weźmy nasze życie. Gdyby ktokolwiek... A my mamy, proszę, braterstwa, za wszystko dziękować, być Panu Bogu wdzięczni, Chrystusowi Panu i braciom i siostrom. No stańmy tak na chwilkę. Proszę, braci, dziękujemy Panu Bogu. Ja się tak dobrze słucha, braci, że są bracia chętni i sposobni, którzy słuchają, służą słowem żywota. Ale idźmy tak w sedno. I też w tym drogowskazie będziemy się chcieli zmieścić. Gdyby nie było braci i sióstr, którzy się tu zjechali, to ci bracia, którzy mają przygotowane podzielić się z czymś, z braćmi i siostrami, do kogo będą mówić? Do tych ścian? Nie. Gdyby nie było kuchni, tak jak wspomniałem, konwencja by się mogła odbyć słabiej, bo każdy musi jeść, chce pić, chce. Bracia wychodzilibyśmy w nieokreślonym czasie, ale jest jedna rzecz, co możemy, musimy sobie zdać sprawę, że konwencja mogłaby się odbyć bez braci starszych. Zgadzamy się? No tak realnie, proszę braci. No, mogłaby się odbyć czy nie? Uważam, mogłaby się odbyć. Bo któryś z braci by stanął i by powiedział, będziemy sobie czytać psalm ten i ten, będziemy sobie rozbierać to i to i konwencja może w słabszym wydaniu, ale by się absolutnie mogła odbyć i nawet w dobrym wydaniu duchowym, tak. Ale już bez braci i sióstr, ja nie, żebyście mnie bracia starsi źle znów nie zrozumieli. Chodzi mi o osobną esencję myśli. Ale ja tą myśl wyprowadzam z listu apostoła Pawła do Efezów, że Chrystus Pan kieruje całą potęgę myśli do Kościoła. Nie do starszych, do Kościoła. W Kościele znajdują się starsi, ale Kościół Chrystusowi jest najdroższy. Jego ciało, Jego oblubienica. I realnie biorąc, konwencja mogłaby się odbyć. Tak. Ale bez braci i sióstr konwencja nie odbędzie się. No, byłyby poważne kłopoty. To jest realna prawda życiowa. To jest też dobrze, tak sobie ten nasz duchowy drogowskaz postawić. Proszę braci i sióstr, przychodzimy do poważnego, bardzo poważnego zagadnienia. List do apostoła Pawła do Efezów, 5 rozdział 22 i 24 werset. Jako tedy Kościół podany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swoim we wszystkim. Znowuż idziemy do apostoła Pawła, że Ewangelie i rozkazania i to, co wam piszę i te tajemnice ja nie wziąłem sam od siebie, ale wziął od Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz mówi do nas Chrystus Pan przez apostoła Pawła. Jako tedy Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swoim we wszystkim. No dzisiejsze żony mają wiele pracy i obowiązków. Ale proszę braterstwa, Pan zasady nie zmienił. Drogowskaz pozostaje ten sam absolutnie, prawda? Nie zmienił. Nie oznacza to jednak niewolnictwo, aby mąż miał prawo traktować swoją żonę jako niewolnicę. Idziemy dalej. I teraz tu proszę braterstwa, zwróćmy uwagę mężowie. Tak, mężczyźni. Bardzo ciekawa sprawa. 28. Tak powinni mężowie miłować żony swoje jako swoje własne ciała. My tak czytamy, proszę braterstwa, ja też jestem daleki od tego. Ja się biorę krytycznie, to nie dopisuję do tego. Jako własne ciała. Tak już człowiek jest stworzony do pewnego stopnia samolubny, że często myśli bardziej o sobie. Jak mi się chce jeść, no to już. Jak mi się chce pić, no mi się bardzo pić chce, tak. No ale czasami pomyślę o żonie, a czasami nie pomyślę. No ale i czuję się winnym. Aby go... Tak powinni mężowie miłować żony swoje jako własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem żaden nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa jako i Pan Kościół, gdy żeśmy członkami ciała Jego, z ciała Jego i z kości Jego. O żonie jest powiedziane tylko jeden werset. A o mężu? Trzy. Widzimy, proszę braterstwa, znowuż ten drogowskaz. Większy nacisk kładzie apostoł Paweł na mężów, na ojców, na mężczyzn. Tak wynika z nauki Pisma Świętego. Tego nikt nie zmieni. Dla mężów podaje drogowskaz, według którego mężowie mają postępować, aby się mężom nie wydawało, że poddaństwo żon zwalnia ich od obowiązków, które ciążą na mężach. Jakie obowiązki? Kochać swoje żony jak własne ciała. Gdy mężowie będą kochać żony swoje, to żony swego poddaństwa wcale nie będą odczuwać. Jest to prawda życiowa? Jak mężowie będą kochać swoje żony jako własne ciała, to żony nasze nie będą tego poddaństwa wcale odczuwać. I tak powinno być. I to poddaństwo im nie będzie ciężkie, bo błogosławieństwo Boże będzie nam towarzyszyć, bo idziemy według drogowskazu Ojca Niebieskiego. Żony poddane mężom, mężowie jako własne ciała miłować, Pan Bóg błogosławi tą sprawę. Jakbyśmy tak króciutkie pytanie wstawili. Na wyższych uczelniach znajdziemy taką filozofię, takie pouczenia? Nie, nie ma. Nie ma książek, nie ma psychologów. Oni mówią, dobrze, doradzajmy, jest bardzo dużo cennych rad. Ale tej rady, tego drogowskazu, no nikt na świecie do tej pory nie przewyższył, który daje apostoł Paweł. I tu wynika potęga Słowa Bożego, bo Ewangelię, którą wziąłem od Pana, to nie jest moja, ale od Pana z nieba. No tak krótka zmianka. Proszę braterstwa, drogowskaz, małżeństwo. Opuści człowiek ojca i matkę swoją, będą oboje jednym ciałem. Tak? No jak to nam było przykro, jak nasze córki, nasze synowie wychodzili z domu, opuszczali domy, no człowiek tyle lat związany był i tego, czasami żony zapłakały, mężowie czasami też tam, ale nada prawda jest taka, że opuści człowiek ojca i matkę i będą oboje jednym ciałem i to jest prawidło, którego znowuż nikt nie zmieni. No, filozofowie do tej pory nie zmienili tego prawidła. Tak. W dalszym ciągu są małżeństwa i są zawierane. W 6 rozdziale, w 1 wersecie drogowskaz dla młodzieży. Dziadki, chociażbyście mieli 17, 18, 19, 20 lat, jesteście pod dachami swoich ojców i matek, apostoł Paweł radzi w liście do Efezów. On ustawia wam i nam ten drogowskaz. Dziadki, bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu, bądź to jest sprawiedliwe. Znowu już wyraz sprawiedliwa. Bądźcie posłuszne rodzicom swoim, bo to jest sprawiedliwe. Dlaczego sprawiedliwe? No bo wam ojciec dał życie, matka was urodziła i pielęgnowała i w pieluszkach i do szkoły, do przedszkola, do szkoły i tak dalej. No to jest sprawiedliwe mieć szacunek do ojca i do matki. Znowuż ten drogowskaz. A my jako dzieci Boże, synowie i córki Boże, względem naszego Pana Boga, Władcy Wszechświata, jakimi ma być? Poddanymi, posłusznymi? Dlatego trzymajmy się tych drogowskazów. Żeby ojcowie sobie znowuż nie myśleli, to dla nas ojców, mężów, mężczyzn też mamy drogowskaz. W 6 rozdziale, w 4 wersecie. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dziadek waszych, ale je wychowujcie w karności i w napominaniu pańskim. Jak się przyglądamy na te drogowskazy, na to, jak Chrystus Pan przez apostoła Pawła ochrania Kościół, jak go chce zjednoczyć, jak go chce mieć świętobliwym, jak mu chce dać pełnię błogosławieństwa, to jesteśmy zachwyceni tymi radami, tymi drogowskazami. Obwarowuje i żony, i mężów, i dzieci, i ojców, a dopatrujemy się w tym duchowej filozofii. No, po prostu uwielbiamy imię naszego Ojca Niebieskiego. Widzimy tą troskę naszego Pana o nas, o Kościół. Nie pobudzajcie dzieci do gniewu. Byłem świadkiem. Dziewczynka chciała niebieski kapelusik, a tata i mama jej kupił czerwony. Tak. I wychodząc z sklepu, to mówią, a ona będzie mnie rządzić, ona mi będzie mówić, jaki ja kapelusz mam ubrać. To dziecko nawet tego kapelusika na głowę nie chciało ubrać. To nie było ubracie, absolutnie, ale ja sobie tu zapamiętam ten przykład, że może mnie się też przydać, bo mnie się też może wydawać, że jako jestem ojcem, to ja mogę kupić to, co ja chcę, a nie to, co dziecko by miało życzenie. Możemy czasami iść na logiczne kompromisy. Tak. No i to dziecko nawet nie chciało, było według słowa apostoła Pawła, no to dziecko było pobudzone do płaczu, do gniewu, bo chciało niebieski, a tata i mama kupili mu czerwony, jej kupili ten czerwony kapelusik. No. Proszę braterstwa, dalszy drogowskaz niech nam posłuży. Ja myślę, my te wszystkie wersety znamy przecież. Badaczami jesteście, starymi bracia i siostry. To, ale przypominamy sobie i to sobie do śmierci będziemy przypominać, bo proszę braterstwa, nauka twierdzi, znawcy literatury, że dobrą książkę można czytać 3 razy. A bardzo dobrą książkę można czytać i powinno się czytać 5 razy. A my mamy Pismo Święte, Słowo Boże z nieba, od Ojca Niebieskiego i to też nic dziwnego, że go czytamy 20, 30, 50 lat i będziemy go dalej czytać, bo to jest najlepsza księga. Nie ma dyskusji. Najlepsza. Pierwszy list świętego Piotra, 5 rozdział. Następny drogowskaz. Zwróćmy uwagę. Także młodsi bądźcie poddani starszym. Tu mówi o wieku wyraźnie, że młodsi powinni być poddani starszym. W znaczeniu duchowym chyba się zgodzimy z tym, że jak mamy do braci starszych zaufanie, to młodsi bracia wprawdzie powinni mieć to zaufanie bracia i siostry do braci starszych, żeby okazać to pewne poddaństwo, tą pewną uległość. Ciągnijmy myśl dalej według drogowskazu naszego Pana. A wszyscy jedni drugim bądźcie poddani. Bardzo ważna myśl. No żeby się starszym we wieku i starszym w prawdzie obranym przez zbory nie wydawało, że są starszymi i we wieku i w prawdzie, żeby się odważyli kimkolwiek młodszym pogardzać lub odnosi się do niego czy do niej niestosownie. To jest ważny drogowskaz. A wszyscy jedni drugim bądźcie poddani. O, jaka to cudowna myśl. Pokorą bądźcie wewnątrz ozdobieni. Gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Jak to wszystko cementuje Chrystus przez apostoła Pawła, Jana, Piotra, Jakuba, Judę, jak to wszystko cementuje Kościół. Jaka to cudowna nauka. W tym dopatrujemy się błogosławieństwa Bożego. I to poważnego błogosławieństwa Bożego. Wszyscy jedni drugim mamy być poddani. O, to jest bardzo ważny na nauka i bardzo ważny drogowskaz. W pierwszym liście do Tymoteusza w 5 rozdziale, a 17 wersecie mamy powiedziane, że starsi, którzy się w przełożeństwie dobrze sprawują, niech będą mieni, to w polskim języku, niech będą uznani za godnych dwojakiej czci. Nacisk apostoła Pawła na dobre sprawowanie braci starszych jest, a zobowiązanie zboru do czego wymienia i starszych, i zbór. Starsi, którzy się w przełożeństwie dobrze sprawują, to jest, powiedziałbym, poważny drogowskaz dla wszystkich nas, że oni mają być, stosunek zboru do nich ma być pozytywny. Tam apostoł mówi, Piotr, że ma ją być dwojakiej czci. No, my może chyba opuścimy to dwojakie, już nie dwojakie, ale chociaż trochu, no jakby było tego szacunku, bo tak mówi Pismo Święte, chociaż trochu tego zaufania i szacunku, tak? Niech będą godni dwojakiej czci. To jest zobowiązanie zboru do ocenienia ich pracy i do pewnego szacunku dla nich. Jeżeli tego w zborze czy w zborach nie ma, ja nie mówię, że nie ma, ale gdyby nie było i nie będzie, no to jak? Możemy oczekiwać błogosławieństwa Bożego? Według nauki Pisma Świętego, to nie jest nasza mowa. To jest nauka Słowa Bożego. Czy możemy? Jeżeli apostoł Paweł radzi, to ja myślę, że to nas wszystkich zobowiązuje jako ten duchowy drogowskaz, żebyśmy stosowali się do polecenia i nauki. Proszę braterstwa, Chrystus Pan w Ewangelii Świętego Mateusza w 7 rozdziale od 12 do 21 i 23 werset daje nam drogowskaz. Podaje dwie drogi i dwie bramy. wąska jest brama i ciasna jest droga, która prowadzi gdzie? Do żywota wiecznego. I jest szeroka brama i szeroka droga, która prowadzi w zupełnie innym kierunku. I tu mamy drogowskaz pokazany przez najwyższy autorytet w Ojcu Niebieskim, przez naszego Pana. Ciasna brama, wąska droga, szeroka droga, szeroka brama i szeroka droga. Jedna prowadzi ku żywotowi, druga prowadzi na zatracenie. Jak jesteśmy Panu Bogu wdzięczni, że nieomylnie możemy powiedzieć, że z łaski Jego my, marne prochy, stoimy dalej na drodze wąskiej. Tak. Już my starsi, no to już tak, już i wiek nam, nas do tego przykuwa i lata w służbie Pańskiej, ale gdy patrzymy na te młode serca, braci i sióstr, i tych, którzy jeszcze mają tą sympatię do Pana, nie idą na hulanki, po tańcówki, nie cieszy ich tam to życie, oni wolą być na tej drodze wąskiej i trzymać się, właśnie przechodzić przez tą ciasną bramę samozaparcia, ale to się opłaci. Wszystkim młodym, my wszyscy starzy bracia i siostry mówimy i zapewniamy was, że to się opłaci w życiu tym dzisiejszym, nawet w tym dzisiejszym życiu. A jeżeli chodzi o przyszłość, drogocenne obietnice. Kończąc, proszę braci i sióstr, jeszcze mamy niektóre te drogowskazy podawane w Piśmie Świętym, wy wiecie o nich, ale kończąc, życzę braciom i siostrom w dalszym ciągu błogosławieństwa Bożego, żeby te następnych parę lat, których nam starszym pozostało, żeby nam Pan dał siłę do wytrwania na drodze poświęcenia. I siostry mają też bardzo poważny drogowskaz w Piśmie Świętym, bo poprzedniczki wasze na początku wieku Ewangelii pokazały, ileś działały i coś działały nawet dla apostoła Pawła i dla braci i sióstr. Tak. I tak patrzymy na te siostry mające mężów, którzy przeważnie są w objeździe i mało ich w domu jest. Czy to jest ciężka orka dla niektórych ręka, jeżeli chodzi o stronę ciała. Tak. Nigdy tego męża nie ma. I te dzieci, i te syny, i te córki tych mężów nie miały. Stale tu pogrzeb, tu ślub, tu konwencja, tu tam, stale potrzeby. Czy to jest, proszę braterstwa, naprawdę wielka zasługa naszych sióstr, żon, naszych drogich braci. Tak wszystko to sumujemy. No powiem tylko, byłem w Krakowie w zeszłą niedzielę i czułem się taki, no naprawdę do niczego. Nie byłem sposobny się podnieść i coś powiedzieć. Przychodzi do mnie siostra jedna, nie wymieniam nazwiska. Jak się wda ze mną 15 minut, dobrze, my sobie wcześniej przyszli 15 minut w rozmowę, to mnie tak zagrzała, tyle mi siły dodała, że byłem sposobny. I dlatego proszę sióstr, wy macie poważne też zadanie. Nie myślcie sobie, że tylko bracia tu za stolikiem mają zadanie pouczać, mówić, kazać Słowo Boże. Wy macie bardzo też poważne zadanie i wy go spełniacie. Ale ja tylko o tym jednym momencie wspominam, że byłem do niczego i siostra mi w tej rozmowie tak mnie zagrzała duchowo, podniosła mi ręce. Także proszę bracia i siostry, jedni drugim dzisiaj podnośmy ręki, trzymajmy się tych drogowskazów, które nam podał nasz Pan Jezus Chrystus jeszcze. No już czas już przechodzi, ja was też nie chcę męczyć, ja już też słaby. Ale drogowskaz, jak daleko jeszcze mamy? Nie lata, nie godziny, bo tego nikt nie powie, ale czasy i chwile. Jak daleko według tego drogowskazu Bożego jesteśmy od Królestwa Bożego? Wiecie, że proroctwa i fakty wyraźnie mówią, że bardzo blisko, że blisko. Spotkałem się z jednym bratem. Mówi, bracie, to jeszcze bardzo daleko. Wybaczcie, jeszcze tylko tą myśl podsumuję. Czasami odbiegam, proszę bracie, już od linii tematu, bo wiem, że już nie będę miał tej sposobności być razem. to tak to, co mi drogie jest na sercu, to upuszczam i dzielę się. Mówi, bracie, to jeszcze nasze wnuki, wnuki, co tam tego, dobrze, w porządku. Krótko tylko wspomnę. 9 naukowców za zielonym stołem, program dali na podstawie matematyki, fizyki, chemii, ekologii. Udowodnili światu, że glob nasz ziemski ma policzone lata, podali 40 lat. No ja nie wierzę w to, bo to wszystkie rzeczy są w rękach Ojca Niebieskiego, ale ludzie światowi mówią, naukowcy, że to jest blisko, że zagłada grozi naszemu globowi ziemskiemu. Oni mówią. Pan Bóg nad wszystkim czuwa. A my jako badacze Pisma Świętego już starzy, patrzący na proroctwa, ja myślę, byśmy wielką pomyłkę zrobili, jakbyśmy przechylili nasz system myślowy osobisty, że to jeszcze bardzo, a bardzo daleko. A świat ateistyczny mówi, że to już jest bardzo blisko. Historycy twierdzą, od 14 roku świat wszedł na inne tory. Jeszcze raz powtarzam. W Krakowie mówił, powtórzę tutaj. Chamberlain, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, przed śmiercią takie oświadczenie złożył. Urodziłem się w świecie stabilnym. Wychowałem się w świecie stabilnym, umieram w świecie chaosu i bezprawia, który się rozpoczął od 1914 roku. Tak, świat wszedł już, to historia mówi, świat wszedł już zupełnie na inne tory i on idzie absolutnie na dół. Dlatego niech Pan nas zachowa od utraty tej drogocennej korony żywota. Przychodzą uczniowie i mówią, Panie, popatrz się, nawet w imieniu Twoim diabły nam się poddają, bo Pan im dał tą moc, a Pan im powiedział coś wyższego. To była wielka rzecz, wyganiać diabły, że istoty duchowe, demoni byli im poddani. To była wielka rzecz, tylko z rozkazu Pana to mogli, z upoważnienia Pana mogli tą rzecz dziać, ale Pan im wskazał na inną rzecz, na ważniejszą. Cieszcie się nie z tego, ale z czego się mamy cieszyć? Że nasze imiona zapisane są w Księdze Żywota. Chrystus przez objawiciela świętego Jana mówi, jak pójdziemy zgodnie z drogowskazami, które nam dał, to nikt nie wymarze imienia z ksiąg. I nie fantazja, proszę braci i sióstr, ale realna rzecz i fakt, że każdego dnia są zapisywane nasze myśli, nasze słowa, nasze pobudki, nasze czyny w stosunku do braci i sióstr, w stosunku do Pana. Tam jest na pewno attagiament, prowadzony rejestr każdego imienia waszego i mojego. I dlatego, jeżeli patrzymy na koronę, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej, to najpierw trzeba coś mieć i trzymać, a potem myśleć o koronie, o nagrodzie. Prawda? Zgadzamy się z tym. Prawda? Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Więc myśląc o koronie, to trzeba coś mieć, a chcący mieć, to trzymać. Bo jak nic nie będziemy mieć, no to co będziemy trzymać? Można to nic trzymać, więc logicznie idziemy stopień po stopniu. Trzymaj, co masz. A mamy wiele, znowuż byłby osobny temat do mówienia, co mamy i co powinniśmy mieć. Apostoł Paweł mówi, mamy ten skarb w czym? W skrzyni pancernej? W naczyniu glinianym. Skarb w naczyniu glinianym. Proszę bracia i siostry, tu nie wypływa troska o ten skarb? Jeszcze jaka troska wypływa o ten skarb? Bo jest w naczyniu glinianym. A wszyscy jesteśmy biedni, mizerni na tym świecie. Tak. Każdy z nas może upaść i odejść od Pana. Bo szatan jako lew ryczący szuka, obchodzi kogo by pożar. A w tych czasach trudnych on chodzi ze zmniejszoną aktywnością czy zdwojoną aktywnością. Zdwojoną, wszyscy to czujemy, i starsi, i starzy, i średni, i młodzi, i młodziutcy. Chodzi właśnie szukając kogo by pożar. A gdybyśmy nie dostrzegali tych faktów, jego obchodzenia, to byśmy byli zagrożeni w naszym wysokim powołaniu. Kończąc, niech wam Pan Bóg błogosławi, żebyśmy się mogli spotkać u Pana, chociaż na ostatnim miejscu. Mnie bardzo cieszy Ewangelia świętego Jana. Od kilku lat tak kocham ten werset. 17 rozdział, 4 werset. W domu Ojca mego wiele. Niech wam nigdy nie przychodzi myśl, com zrobił dla Pana, bo mnie takie myśli przychodziły i dalej mi przychodzą, ale odpieram. No cóżem zrobił dla Pana, żeby się tam znaleźć? Ja widzę obok świadków. Tak. Ale ten wiersz bardzo cieszy. Tam jest wiele mieszkania. I wierzmy mocno, trzymając się drogowskazów pańskich, tam miejsce jest, będzie na pewno dla nas. O miejscu, gdzie nie będziemy decydować. Mamy największe pragnienie, bracia i siostry, być tam, na tym, nawet na samym końcu. Pracy waszej, proszę, braterstwa, pracy, pracujmy, póki się dziś nazywa. Nie tylko siedźmy, słuchajmy i podziwiajmy, ale pracujmy nad samym sobą, przynosząc owoce. Nie jest Bóg niesprawiedliwy, żeby zapomniał pracy waszej i pracowitej miłości, którą żeście okazywali ku Jego świętym i jeszcze okazujecie. I tak realnie, proszę braci i sióstr, ta konwencja, inne i poprzednie, to przecież wszystko jest zarejestrowane. Ta praca, pracowita miłość braci i sióstr, przyjeżdżających, urządzających, te siostry w kuchni, obierające te ziemniaki. To jest normalnie, to jest wszystko rejestrowane. Tylko jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli bracia starsi diakoni, jeżeli ktokolwiek czyni cokolwiek dla braci i sióstr, jeżeli w tym wszystkim by się przebijała nasza osoba, nic tam nie będzie zapisane. Jesteśmy przekonani czy nie? Nic nie będzie zapisane. Wszystko, cokolwiek czynimy. I będziemy czynić. Przewodnia myśl ku chwale Bożej. Niech nam Pan błogosławi. Dziękuję za uwagę.